A więc czytamy dzisiaj Księgę Joela, rozdział 2, od wiersza 12. Są to takie ciekawe słowa, które poprzedzają, zwróćcie uwagę, poprzedzają fragment z Księgi Joela, które ktoś zacytował niespodziewanie w pewien szczególny dzień. Pamiętamy, kiedy to było? Ktoś kiedyś właśnie w dzień taki szczególny, nadzwyczajny, wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, spontanicznie, tak, z inspiracji, bez przygotowania, zacytował. I w wyniku tego, że wygłosił kazanie w oparciu o Księgę Joela, rozdział 2, ale następne wersety, to się nawróciło, ile osób? 3000 osób. Gdzie to było? Kiedy to było? W pierwszym wieku w Jerozolimie, w dzień 50, gdy się 120 uczniów, uczennic w wieczorniku, w górnej izbie modlili i na nich stąpił Duch Święty, zaczęli mówić innymi językami. A to było wielkie święto, było wiele tysięcy Żydów z diaspory w Jerozolimie, zbiegli się, bo słyszeli hałas. Wtedy właśnie Piotr, gdy wyszedł, to wygłosił kazanie, mimo że nie był kaznodzieją, ale wygłosił kazanie z natchnienia Ducha Świętego właśnie w oparciu o następne fragmenty. U nas to jest rozdział trzeci i pierwsze wiersze tej księgi. Ale dzisiaj właśnie chciałbym czytać te wersety, ten fragment, 12 wiersz. Wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny i nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Jeszcze teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie. Jakie są okoliczności? Ja sprawdziłem sobie te okoliczności i właśnie pierwszy rozdział i pierwsze wiersze mówią nam o pewnej klęsce. O klęsce, która ma nadejść, która nadeszła. I ta klęska jest tak dotkliwa, że w tym rejonie, a więc w Palestynie i w Syrii, ostatni raz do dzisiaj, wiecie kiedy miała miejsce? W 1915 roku. Więc tak rzadka jest to klęska. Na czym polegała ta klęska? Szarańcza. Ale jakieś potężne skupisko szarańczy ma się pojawić, tak się też stało. To się mniej więcej co 50 lat, jak czytałem w komentarzach, co 50 lat się takie nasilenie szarańczy, bo gdy jest normalnie, no to ona swoje zje, prawda, i pójdzie dalej. A gdy się zjawi ten potężny lud, jak mówi nam pierwszy rozdział i niższe wersety, to wszystko zje, wszystko zniszczy. A to się dzieje od marca, od końca marca do początku lipca. Akurat teraz mamy 1 lipca. I przed żniwami wszystko to, co urosło, co miało dojrzeć, zostało zżarte, a więc będzie teraz głód. I właśnie w nawiązaniu do tego wydarzenia Bóg przez proroka Joela kieruje do ludu izraelskiego takie słowo. Wszakże jeszcze teraz, jeszcze teraz, przeto i teraz jeszcze, w innym przekładzie, tu sobie właśnie wypisałem, jeszcze i teraz, wszakże i teraz, coś ze sobą zróbcie. Naszym odruchem jest zająć się szarańczą, nie sobą. Prawda? To jest nasz odruch. Coś trzeba zrobić z szarańczą. A Bóg mówi, zanim się zabierzesz za rzeczy zewnętrzne, zanim zaczniesz świat zmieniać, zacznij od siebie. To jest najważniejsza rzecz. Bo kto zepsuł ten świat? Ludzie mówią, że Bogu się nie udało, że Bóg miał zły pomysł, zły projekt i zrobił zły świat. Czytałem ostatnio gdzieś tam, ktoś mi przysłał taki obrazek. Tam było napisane, nie wiem, czy ty wiecie, gdyby Bóg był, to by nie było tylu nieszczęść. A ktoś pod spodem napisał, gdyby byli dentyści, to by nie było tyle chorych zębów. Gdyby tylko dentyści byli, to by nie było tyle chorych zębów. To nie chodzi o to, że Boga nie ma, dlatego jest tyle nieszczęścia. Tylko dlatego, że człowiek, którego on stworzył, zepsuł ziemię. To Biblia mówi, on zepsuł ziemię. I stąd naprawa rzeczywistości wokół nas wymaga naprawy od siebie. Zacznij od siebie, każdy od siebie. I wtedy ta rzeczywistość wokół nas będzie się zmieniać. I tu właśnie jest ta odezwa. I mnie to wyrażenie bardzo porusza. Rozdzierajcie swoje serce. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Jak sobie siedząc nad tym rozmyślałem, co to znaczy rozerwać serce? Rozedrzeć serce po to, żeby się zmienić. W Łodzi będą budować potężne centrum. Centrum handlowe, komunikacyjne, w ogóle całe centrum będzie przebudowane, ale to centrum jest skupione wokół byłej stacji kolejowej Łódź Fabryczna, zabytkowy budynek. I widziałem zdjęcia, ten budynek znam od pół wieku. Widziałem zdjęcia, jest wszystko zrównane, nie ma śladu. I zabytek. I musieli to wszystko znieść, wywieźć, by na tym miejscu i pod ziemią, i na ziemi, ten cały plac, cały ten cały teren zabudować według nowych koncepcji, żeby tam był i dworzec kolejowy, ale też i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy potrzebnych mieszkańcom. Więc trzeba najpierw rozedrzeć, zburzyć. Jest taki w jednym miejscu ciekawy tekst biblijny, ja go nie będę pokazywał, bo nie chcę nas rozpraszać, ale właśnie gdy prorok, Bóg przez proroka mówi bardzo wyraźnie do swojego narodu, że oni mają zaorać swój ugór. Ugór trzeba zaorać. Trzeba rozedrzeć ten ugór. Wiemy, co to jest ugór, czy nie wiemy? Nie tylko ziemia udeptana, ale też i pustynna, wyjałowiona. Tam już nic nie będzie rosło, same chwasty. I żeby teraz ją użyźnić, żeby ona też była użyteczna, trzeba tę ziemię rozedrzeć, przeorać. Nie siejcie na starym ugorze, ale swoje serca musicie przeorać. I właśnie rozedrzeć serca. Tak zastanawiałem się, co to znaczy i sobie tu wypisałem wiele miejsc. I teraz nie chcę pokazywać wam to wszystko, ale tu sobie dla ułatwienia mam te poszczególne. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej, przez Księgę Estery, Psalmi, Izajasz, Jeremiasz, Ozeasz. Takie ciekawe fragmenty, których teraz nie opiszę w szczegółach, ale tylko opowiem. Gdy była żałoba, gdy ktoś umarł i chcieliśmy swój żal wyrazić, to co robili Żydzi? Też robią i inne narody, ale ja się akurat zajmowałem w tradycji żydowskiej. To co oni robili? Rozdzierali szaty. Żałobne szaty swoje na znak tego, że tak bardzo im żal, szaty swoje rozdzierali. To było dramatyczne. Ktoś inny mógł położyć kamyk tylko, prawda, że pamięta. My kładziemy kwiatek, oni kładą kamyk, ale inny oprócz kamyka to jeszcze rozdzierał szaty. I tu jest wiele takich miejsc. Na przykład, gdy patriarcha Jakub się dowiedział, że jego syn zginął. To jest pierwsza księga Mojżesza, rozdział 37, ale nie pokazuję teraz, tylko opowiem. Gdy pokazali mu szaty zakrwawione, wiemy, że to było kłamstwo, że go oszukali. Ta krew to była krew koźlęcia, a nie Józefa. Ale tak oszukali ojca. On myślał, że syn zginął. To czytamy, że właśnie on wtedy rozdarł szaty swoje. Tak płakał, włożył wór na swoje biodra. Przez długi czas opłakiwał swego syna. Chcieli go pocieszyć synowie, córki. Nie dał się pocieszyć. Mówi, w żałobie zejdę do syna swego do grobu i opłakiwał go. I tak byśmy czytali wiele, wiele różnych miejsc. Gdy spojrzałem również i na opis tradycji, to specjalnie szyto takie szaty, że można było bez uszczerbku dla ubrania oderwać kawałek tego materiału, tego ubrania. A więc tak fastrygowano, to nie było przyszyte, ale ta część, powiedzmy, że klapa w marynarce, tak była zrobiona, że to było przyfastrygowane, tylko szarpnął i się rozdarło, widać było te nici i rozdarcie. Podobnie też i jakieś suknie, jakieś szaty, też tak szyto, że w tym właśnie miejscu była fastryga, że gdy rozrywano, to nie trzeba było drzeć materiału, ale tylko ten efekt był pokazany. I dlatego tu jest powiedziane, że nie szaty rozdzierajcie. Bo nawet gdy się oryginalnie szatę rozedrze jakąś drogą, to jest za mało, by zmienić ten świat, by zmienić siebie. Trzeba własne serce rozedrzeć. Dlatego też i prorok Izajasz, prorok Jeremiasz tak często właśnie mówią na ten temat. Szukajcie Pana, dopóki Go można znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, by się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. To jest ten słynny rozdział 55 Księgi Izajasza, gdzie jest powiedziane, że chodzą i szukają chleba, płacą za to, co nie jest chlebem, a więc cały czas mają jakieś pragnienia, chcą coś osiągnąć i nie mogą osiągnąć. I tam właśnie jest powiedziane, szukajcie Pana, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Ale dalej jest powiedziane, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I to właśnie bym chciał podkreślić. Bezbożny to jest człowiek, który nie uznaje autorytetu Boga. Mówi, Boga nie ma, a jeśli jest, to mnie nie interesuje. Przestępca to jest ten, który chce coś zrobić na własną korzyść. Jeśli coś chce zrobić, no to kto go powstrzyma? I teraz jeśli on krzywdzi ludzi, krzywdzi siebie też przy okazji, to on nie patrzy na to, bo takie silne jest jego pragnienie, tak bardzo chce. I co zrobić w tym człowieku i w tym człowieku, który mówi, że Boga nie potrzebuje, jest bezbożny, który mówi, że ja muszę to mieć, ja to muszę zrobić po trupach do celu. Co zrobić z tymi ludźmi? I z nimi rozmawiasz, tłumaczysz, wyjaśniasz i różnie bywa. Jedni grzecznie słuchają, mówią tak, 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 ale swoje myślą. Inni się z nami kłócą, sprzeciwiają, trzaskają drzwiami, odchodzą, są oporni, krnąbrni. Dlatego też w księdze Ozeasza takie jest zdanie, czy właśnie dwa wersety. Dlatego ociosywałem ich przez proroków i zabijałem ich słowami moich ust, mówi Bóg. Pomyślcie sobie. Bóg słowami ust, przez proroków, przez Pismo Święte, on ich ociosywał. Żywego człowieka, jak teraz patrzę na Olka i go trzeba ociosać, nie? No, ja sobie to wyobrażam. Zabijałem ich słowami, ale on ma też słowo i też będzie mnie zabijał. Tylko, że Boga nie zabije, mnie tak. Mnie zrani. Ja go zranię. Ale jeśli on będzie z Bogiem walczył, Boga nie zabije. Będzie siebie ranił, walcząc z Bogiem. Moje prawo, czyli moje wymagania, mówi Bóg, wzeszło jak światłość, bo chcę miłości, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopalenia. Inaczej, chcę, aby serce rozdarto, a nie szatę. Nie chcę, żeby dano mi jakiś prezent. Wiesz, co to masz w prezencie? I tego, ale i tak swoje myślę, a ty swoje myślisz. To nie chodzi o to. Nie chodzi, żeby Bogu teraz złożyć ręce i korną modlitwę, albo przyprowadzić wołu i zabić, złożyć w ofierze, a swoje dalej robić. Nie chodzi o to, żeby pójść do konfesjonału i się wyspowiadać i dalej swoje robić. Bóg mówi, ja tego nie chcę. Chcę miłości, a więc chcę treści, chcę postawy właściwej wobec siebie, wobec mnie, mówi Bóg, wobec bliźniego. I chcę poznania Boga. To jest mój cel. Ale co zrobić, gdy to jest ugór? Oście sobie ugór w nowy zagon. Nie siejcie między ciernie. Jeremiasz, 4 rozdział. Trzeba przeorać. I właśnie to, co dzisiaj tutaj mamy. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Nawrócić się. Jeśli ja idę w tym kierunku, jestem uparty i słyszę, że trzeba się nawrócić, bo tam jest nieszczęście, tam się już kończy most. Kiedyś pamiętam takie wydarzenie. Był świt, to było w Szwecji. Był świt i jechały samochody, a jeszcze była szarówka. takim długim, długim mostem, który był nad fiordem, nad jakąś cieśniną, fiordem, to nie wiem, czy było 1,5 kilometra, wiem, że taki długi jakiś most. Okazało się, że tam jedno przęsło się zawaliło, runęło do... i nikt o tym nie wiedział. I ktoś jedzie i patrzy, że przed nim jest samochód i nagle światełka, zniknęły światełka. Co, on zgasił światło? Ale zwolnił. I dojechawszy zobaczył, że nie ma drogi, nie ma pasów namalowanych. Zatrzymał się, wyszedł, patrzy, a tam jest morze. Tylko, że pomyślał, dlaczego zniknęły światełka. Powinny jeszcze być przez kilkaset metrów. Nagle ich nie ma. I nie pomyślał, jak ja bym pomyślał, a widocznie bawi się światełkami. I bym dalej jechał. Ale moja żona by powiedziała, nie, 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 to musi być coś innego. Ale potrzebujemy jakiegoś drugiego głosu, ktoś, kto nam podpowie coś dobrego. Tym głosem drugim właśnie jest Słowo Boże. Moje myśli są takie, ale Bóg ma kogoś, kto nam podpowie też i coś drugiego. A może jednak trzeba się zatrzymać, sprawdzić. I ten to zrobił, zwolnił i się zorientował, że rzeczywiście coś jest nie tak. I od razu zaczął machać. Tamci się zatrzymywali kolejni. Dopiero później zaczęli zawiadamiać odpowiednie służby, bo się bali też o tamtych z drugiej strony, gdy będą jechać. Wiem, że kilka samochodów tam wpadło, że były różne ofiary. W każdym razie trzeba zareagować na to. A więc do mnie się nawróćcie. I musieli teraz te samochody obrócić znów o 180 stopni i wrócić do miasta, z którego wyjechali. Dlatego też i w Biblii jest często powiedziane, wracajcie, synowie ludzcy, wracajcie. Bóg mówi, wróć do mnie, wróć do domu, do Ojca swego, którym jest Bóg, nasz Ojciec Niebieski. Pójdźcie do mnie, spracowani, obciążeni, mówi Pan Jezus. Ja ich nie odtrącę. A więc jest jasny kierunek, tutaj jest bezpieczne miejsce, przystań, cel. Tam, gdzie jest Jezus. I stąd właśnie nawróćcie się do mnie. To jest bardzo sprawa istotna. Bez Boga nie ma ratunku. On jest jedyny Zbawicielem, tym, który ratuje. Ale zobaczcie tutaj. Nawróćcie się do mnie całym sercem. Nie szatą rozdartą, gestem, tradycją, religią, ale całym sercem. I co teraz zrobić, żeby to całe serce się chciało nawrócić? Tu właśnie jest problem. I człowiek chce, chce i mówi, że nie potrafi. I pamiętacie, mówiłem w zeszłą niedzielę, jak to Bóg powoływał Izajasza. To był 6 rozdział księgi Izajasza. Ja tylko przypomnę, nawiążę. I ten właśnie dobry, młody człowiek, wychowany w dobrej rodzinie jerozolimskiej, nagle w świątyni widzi, jak się Bóg mu ukazuje. Oczywiście nie widzi Boga, ale wie, że to jest Bóg, bo jest atmosfera świętości, aniołowie tam, których widział i tak dalej. I właśnie co on wtedy powiedział? Biada mi, już zginąłem, bo widziałem Króla Pana Zastępów. Jestem człowiekiem, który jest nieczysty w swoim wnętrzu. Mieszkam wśród ludzi nieczystych. I właśnie to biada mi, już zginąłem. Mówiliśmy to bardzo wyraźnie. Gdy chodzi o Izajasza, to nie było to, że on już był martwy. Ale w jego wnętrzu coś się takiego stało, że nagle poczuł przepaść. Ogromna przepaść między świętym Bogiem, nieosiągalnym Bogiem, a sobą, który jest na tej ziemi. I mówiłem wyraźnie, że tu nie chodziło o świętość etyczną, ale tu chodziło o to, że Bóg jest wyjątkowy. Nikt nie jest taki jak On. Żaden anioł, nikt. Tylko On jest taki. I dawałem przykład magnesu. Gdy jest magnes oryginalny, to on ma siłę sam w sobie, ale wszystko inne przedmioty, które chcemy metalowe mieć magnetyczne, musimy przybliżyć i ileś tam trzymać i namagnesować. Wiemy, że i wtedy dopiero ten przedmiot, powiedzmy śrubokręt, będzie również nam śrubki wyciągał, gdy będzie namagnesowany, aż się powoli rozmagnesuje i się musi znów go namagnesować. Ale ten śrubokręt nie będzie nigdy magnesem, tylko będzie namagnesowany. I właśnie Izajasz poczuł, że on chciałby być taki jak Bóg. I nie może, bo jest tylko śrubokrętem, a nie jest magnesem. Ale chciałby. I właśnie Bóg wtedy nas ratuje. Przyciąga do siebie i nas oczyszcza. Tam była mowa, że anioł oczyścił jego usta, jego wargi, jego wnętrze. Został oczyszczony. Ale właśnie ta reakcja późniejsza Izajasza. Tu mówi, biada mi, zginąłem, a potem mówi na pytanie Boga, kto nam pójdzie, kogo poślemy, mówi, oto jestem, poślij mnie. Bóg mówi, kto pójdzie i powie o tym, kim jestem tym ludziom. A od razu Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Co się stało pomiędzy tym biada mi, zginąłem, a między tym, oto jestem, poślij mnie. Tu właśnie chciałem podkreślić dzisiaj, co się stało pomiędzy tymi dwoma momentami, przeżyciami. Izajasz został oczyszczony przez Boga, przez Bożą miłość, to nagle sobie uświadomił, że jest nędzny, mały, trwoga i przerażenie go ogarniają, gdy widzi wielkość, wspaniałość Boga, ale z drugiej strony jest urzeczony i zachwycony, że tak święty, dobry, sprawiedliwy Bóg z nim rozmawia i mówi, wiesz co, pomóż mi, idź tam do nich i powiedz im o mnie. On jest zachwycony. I tu, kochani, jest coś bardzo ważnego, być może nawet najważniejsze, co chcę dzisiaj powiedzieć. Bóg nie jest sędzią, przede wszystkim sędzią, który chodzi cały czas i szuka złoczyńców i co robi?
I eliminuje.
Tak nam się wydaje. Ale Bóg jest zbawicielem, ratownikiem. Również jest i sędzią, ale przede wszystkim jest ratownikiem. Najpierw zbawia. Każdy dobry pedagog, ojciec, matka, najpierw kochają, wychowują, dają swoje życie, ale czasem też i muszą karcić, wychowywać. A przede wszystkim są dawcami życia dla dziecka też i później, gdy je wychowują. A tylko czasami muszą coś powiedzieć srogiego, czy tak, czy inny sposób zdyscyplinować. Ale nam się wydaje, że Bóg ciągle tylko ludzi eliminuje, bo nie pasują do jego standardów. Nikt nie pasuje. Nawet po nawróceniu nie pasujemy. Nigdy nie będziemy pasować. Dopiero gdy Jezus przyjdzie i weźmie oblubienicę. Gdy będziemy u Niego, dopiero tam będziemy pasować. Teraz na ziemi nikt nigdy nie będzie pasował. I tu właśnie chcę powiedzieć coś, co przyniósł Pan Jezus Chrystus. Tak mi się bardzo podoba pewne wyrażenie. A to wyrażenie mówi, że celnicy, czyli nieuczciwi poborcy podatkowi, a nawet kolaboranci, bo pobierali podatki nieświątynne, ale podatki dla Rzymian, a więc dla okupantów. Musimy sobie uświadomić, wyraz celnik tam, to nie jest nasz celnik na granicy. A to był poborca podatkowy, który pobierał podatki dla okupanta, dla władzy rzymskiej. A więc to byli ludzie wzgardzeni. Oraz wszetecznice. W czym były lepsze te wszetecznice i ci celnicy? Od kapłanów żydowskich. Czym były lepsze? Czym byli lepsi? I właśnie w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, i tam wiersze są 23 do 32, jest tak ciekawie właśnie to opisane. Ci właśnie arcykapłani, starsi ludu, pytali Jezusa, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał taką władzę? A on im opowiedział taką historię. Było dwóch synów i trzeba było pracować w winnicy ojca. I pamiętamy, ten pierwszy syn co powiedział? Dobrze, panie, już idę. Tak jest, już się robi. Tata patrzy koło południa, a winnicy jest pusto, nie ma, nic się nie dzieje. Poszedł do drugiego syna. Mówi, synku, zobacz, trzeba pracować. Twój brat nie poszedł, ale to musi być zrobione. Już jest południe, musi być zrobione. Nie pójdę. Dzisiaj jest jego grafik, jego dzień, on ma robić, ja mam jutro. Nie pójdę. Tata odchodzi i teraz pytanie, który syn jest dobry? Ale ten drugi syn, który powiedział, że nie, co zrobił? Pomyślał. I nie patrzył na to, że dzisiaj ma wolne, ale patrzy, że tam wszystko więdnie, tam trzeba wykonać pracę, będą straty. To odłożył swoje przyjemności i poszedł i wykonał pracę. I właśnie Pan Jezus na tym, w tej przypowieści, tym podobieństwie powiedział: zapewniam was, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Bo wyście nie okazali skruchy, aby uwierzyć, a oni mi uwierzyli. Dlatego są wokół mnie. I właśnie rozdarcie serca to jest rzecz najważniejsza. Ten syn drugi wewnątrz wydobył z siebie miłość, poczucie odpowiedzialności. Kto nam pójdzie? Pyta się Bóg Izajasza. Ja pójdę, bo jest urzeczony Bogiem. Ten mówi, nie pójdę, ale jest urzeczony swoim ojcem, kocha ojca. Winnicą jest urzeczony, on kocha tę winnicę. I to urzeczenie sprawia, że rozdziera swoje serce, rezygnuje z tego, co jest na dzisiaj. I idzie i wykonuje pracę. I tak można byłoby czytać wiele różnych ciekawych wersetów biblijnych, które właśnie mówią o tej pokucie, o tym rozdarciu serca. To się nazywa po grecku metanoia. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Tak Pan Jezus rozpoczyna swoje zwiastowanie. Pokutujcie, czyli upamiętajcie się. Tam była mowa o poście, płaczu, kwileniu. Głęboki żal za grzechy, mówi katechizm Kościoła katolickiego. Głęboki żal za grzechy, skrucha. I każdy inaczej to przeżywa. Ale kto w nas jest w stanie wytworzyć taką właśnie prawdziwą skruchę? Sami z siebie na pewno nie możemy, ale Duch Święty jest w stanie to zrobić. I ma sposoby, na każdego z nas inny. Dlatego też i człowiek musi wiedzieć, że to Królestwo Boże jest blisko. Blisko was jest Królestwo Boże. Czas się przybliżył. Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I można do niego wejść tylko przez to, że człowiek rozedrze swoje serce, swoje wnętrze. I kochani, nie będę już dalej tego rozwijał. O tym można sobie poczytać spokojnie w Nowym Testamencie. O to się można modlić i najlepiej, żeby dalej Duch Święty każdemu z nas wyjaśnił. Co ja mam zrobić, ażeby rozedrzeć swoje serce, by zmienić swoje wnętrze, by też się zmieniło i wokół mnie, by świat się wokół mnie zmienił. Co mam ja uczynić? Dlatego też i tutaj przerwę i zakończę. To będzie dla każdego z nas takie wyzwanie, nie chcę powiedzieć zadanie, bo to nie o to chodzi, wyzwanie. Jeśli chcę, aby się zmieniło to i to wokół mnie, to najpierw się muszę ja zmienić. Muszę rozedrzeć swoje serce. I co zrobić? Panie Jezu, uklęknąć po prostu, albo sobie usiąść, położyć się. Wszystko jedno. Bogu nie przeszkadza nasza pozycja. Pokora jest w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszym podejściu. Nie w gestach. Gesty to są te właśnie szaty rozdarte. To są te gesty. Też są potrzebne, też. Bez gestów, wiecie, nie ma wyrażenia swoich emocji. Gesty są potrzebne, ale nie najważniejsze. Dlatego ja tu akcentuję to, co jest najważniejsze. I ktoś, leżąc sobie, rozmyśla, Panie Boże, jeżeli jesteś, to mi się objaw. Ukaż mi się, dotknij mnie. Jak Izajaszowi kiedyś. Zrób to też i ze mną. Panie Jezu, chcę Cię poznać. I zacznijmy z Nim rozmawiać. I Duch Święty nas przekona o grzechu, naszym grzechu. Przekona nas o Bożej miłości, Bożej sprawiedliwości, o Bożej prawdzie, o Bożej osobie, o zbawieniu. Powie nam, że Bóg jest nie sędzią, tylko zbawicielem najpierw, a potem dopiero sami zrozumiemy, że też i musi karcić, jeśli nas wychowuje jako synów, ale się najpierw muszę stać synem. On synów karci. Nie dzieci nieprawego łoża. On karci synów. Jeśli teraz mnie dyscyplinuje, jeśli Olek dyscyplinuje swoją córeczkę, to ona jest dumna, że ma tatusia. bo ma ją kto pilnować i o nią dbać. Nie tylko, żeby dać jej papu, ale żeby również i powiedzieć wolno, nie wolno. Ale najpierw trzeba stać się córeczką, synem Boga. Najpierw nie być obcy. I tu właśnie jest to rozdarcie serca. I to serce rozdarte, gdy Duch Święty napełni, gdy Jezus wejdzie do naszego wnętrza, zacznie z tego serca wypływać zupełnie coś innego. Zaczniemy na miłość Boga naszą miłością odpowiadać. Na Bożą życzliwość naszą życzliwością. Wszelkie dobra, które Bóg zacznie nam przekazywać, my będziemy je produkować. Z nas będą rosnąć, z tego ugoru będą rosnąć wszelkie dobra, owoce Ducha Świętego. Gdy się wokół ludzi znajdziemy, nagle się okaże, że my tym ludziom możemy te dobre rzeczy przekazywać. Nie będziemy już buńczuczni, uparci, ale będziemy cierpliwie do nich docierać, by im powiedzieć: Bóg Ciebie kocha, Jezus za Ciebie umarł. Kochani, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możemy dzisiaj w pierwszy dzień wakacji powiedzieć wszystkim nam, a też i tym, których spotkamy wokół siebie. I chciałbym, żebyśmy teraz się modlili, abyśmy mogli teraz przyjść w modlitwie do naszego Pana i żeby mu można było powiedzieć to wszystko, co jest w nas.